Inspiracje Sidorowicza.
Nie lubię Warszawy, to już chyba pan zauważył.
Ja w niej mieszkam od 49 lat, ale lubię ją. Lubię, chociaż dostrzegam jej słabości.
Zawsze jak wysiadam z pociągu, to sobie myślę, Boże, jak ja bym tutaj nie chciał mieszkać, ale potem sobie myślę, Wojtek, hola, hola, za chwilę może się okazać, że będziesz musiał tutaj wrócić, więc będzie trzeba się z nią polubić.
Ale to jest też tak, że dla dziennikarza politycznego nie ma w tym kraju innego miejsca, a ja, będąc dziennikarzem, ale będąc przede wszystkim człowiekiem zafascynowanym polityką, musiałem tutaj mieszkać i pracować, a że mieszkałem tu i urodziłem się tu i tu kończyłem szkołę i tu kończyłem studia, czy chodziłem na studia, to ta Warszawa jest wprzęgnięta w mój życiorys absolutnie nierozerwalnie.
Warszawa, Łazienki Królewskie, pomarańczarnia. Trudne słowo. Jesteśmy przy pomarańczarni.
Pomarańczarni.
Pomarańczarni. Moim gościem jest Konrad Piasecki, dziennikarz w tym momencie TVN24, ale wcześniej RMF-u i w sumie innych wielu redakcji. Czekam na pana tradycyjne powitanie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Czekałem, aż pan skończy mnie przedstawiać, żeby tak pełną piersią.
To jeszcze
powiedzieć.
Raz. Konrad Piasecki, dziennikarz TVN24 w inspiracjach Sidorowicza.
Dzień dobry, witam.
To pana tradycyjne powitanie jako wizytówka. Dziennikarz powinien mieć coś takiego?
To było śmieszne z tym dzień dobry, witam, bo ja zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ja tak zaczynam wywiady i że to jest, w którymś momencie stało się niemalże moim takim zawołaniem. I czymś, co mnie charakteryzuje. Dopiero taki człowiek, który jest realizatorem w RMF-ie, Michał Dukaczewski, świetny zresztą chłopak, pasjonat radia, powiedział mi o tym, że właśnie mam taki początek i że zawsze mówię dzień dobry, witam na początek rozmowy i wtedy sobie uświadomiłem tak, że to może być jakiś znak rozpoznawczy. Więc tak, uważam, że nie jest źle, jeśli dziennikarze mają znaki rozpoznawcze czy takie cechy charakterystyczne, to dzień dobry, witam jest taką cechą. Ołówek, zielony ołówek w ręce też jest czymś, co w którymś momencie zacząłem zawsze mieć w ręce i dzisiaj nie wejdę do studia, jak nie mam zielonego ołówka.
Ale to dzień dobry, witam od razu kojarzy się, przynajmniej oglądając pana rozmowy w TVN24, z gradem pytań i dużą prędkością. 15 minut te rozmowy trwają.
No, nawet 16-17, tak, ale ja staram się trzymać, to jest pewnie nawyk radiowy, ta walka o tempo, ta walka o to, żeby ta rozmowa nie była nużąca. Nawyk radiowy, ale też nawyk poranny i nawyk krótkich rozmów, które miałem przez lata, bo ja pracując w RMF-ie, czy potem w Radiu Z, to ta rozmowa na antenie trwała około 7, 8, 9, 10 minut. W każdym razie to był taki czas naprawdę krótki. No i miałem zawsze poczucie, że żeby rano 10 minut zająć rozmową, to musi być w niej dużo dynamiki, musi być w niej dużo tempa, musi być w niej dużo takiej temperatury, więc taki sobie pomysł na ten wywiad stworzyłem. A że w którymś momencie, jak mawiają starożytni, consuetudo est altera natura, czyli że przyzwyczajenie staje się drugą naturą ludzką, no to już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że te moje wywiady są w dużym tempie i teraz, kiedy muszę zwolnić, a są czasami takie wywiady, które robię w innym tempie, no to widzę i słyszę i czuję, że to tempo jest inne. Ale póki sił starcza i póki jakiejś takiej pary porannej starcza, póki energii i energetyczności tych wywiadów staram się nie zgubić.
No tak, zaczyna pan o 7.30 program. Jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, 5.32 dokładnie pan wstaje.
Dzisiaj 5.32, przeważnie 5.24. Ale dzisiaj sobie pozwoliłem na 8
Ale pan tak
minut
ustala
dłużej.
Budziki na te 2 minuty po, 4 minuty po, tak, tak po prostu tak, wychodzi.
Tak mam, wie pan odkąd są...
Żeby rutyny nie było takiej
sztampowości. Właśnie nie, niestety to jest rutyna, ale odkąd są smartfony, no to człowiek nie musi nastawiać budzika na jakąś okolicę jakiejś godziny, tylko bardzo precyzyjnie nastawia. Ja próbując metodą prób i błędów różnych godzin, 5.23, a może 5.28, a może 5.35, a może 5.20, doszedłem do wniosku, że ta 5.24 jest optymalną godziną budzenia się, wobec czego po prostu mam co rano, przełączam ten sam przełącznik w moim telefonie i tą 5.24 nastawiam.
A nie czujesz pan już zmęczony? Bo to jest dzień w dzień, 5.30 około. Musi pan być przed siódmą w pracy.
Gdybym powiedział, że mnie to wyłącznie cieszy i nie powoduje jakichś lekkich zmartwień czy frustracji, zwłaszcza jesienią i zimą, to bym skłamał, bo oczywiście to jest tak, że ten pierwszy, a to już jest za mną, to pierwsze budzenie się, kiedy jest ciemno, a we wrześniu już zaczyna być ciemno, jest trudne i potem ten utrzymujący się przez parę miesięcy stan, w którym trzeba wstać, wziąć prysznic, ubrać się, coś zjeść, wsiąść do samochodu, dojechać do pracy i cały czas jest ciemno, no to nie jest dla psychiki ludzkiej rzecz najłatwiejsza. Ale ponieważ robię to już 14 lat, to nie przyzwyczaiłem się, znaczy nie polubiłem tego, ale się jakoś do tego przyzwyczaiłem i też sobie jakoś zacząłem cenić to, że to jest poranek właśnie, który otwiera mi dzień i że już o godzinie 8 rano mam w sobie tyle takiej skumulowanej energii z tych rozmów, które przeprowadziłem wcześniej, czy wcześniej to była 8:30, no ale to cały czas jest rano. Jakoś w którymś momencie zacząłem to doceniać i tym się cieszyć, chociaż ten budzik dzwoniący rano zawsze jest takim powodem do myślenia: Jezus Maria, po co ci to było, człowieku, jak długo jeszcze?
Jak to się mówi, jak budzi dzwonek, dzwoni budzik, to nie odbieraj, odzwonisz później.
a ja niestety muszę odebrać.
To prawda. Lubi pan ten okres, w którym się teraz znajdujemy? Październik, co 4 lata.
Czas kampanii wyborczej. I lubię i nie lubię, bo oczywiście to jest taki czas żniw trochę z punktu widzenia dziennikarstwa politycznego. Najwięcej emocji, najwięcej przewidywań, najwięcej oczekiwań. Najwięcej też takiego poczucia, że jest się w ogniu zdarzeń, ale z drugiej strony te emocje są trudne do wytrzymania i w ogóle emocje w polskiej polityce w ostatnich latach stały się trudne do wytrzymania, co śmieszne i straszne zarazem, te emocje czasami bardziej charakteryzują kibiców polityki niż samych polityków. To znaczy, politycy zachowują w sobie jakieś resztki, przynajmniej często spokoju, chłodu, dystansu, umiejętności spojrzenia na siebie, czasami też autoironicznego, natomiast kibice polityki przekraczają wszelkie granice. Ja często mówię, że...
Rozwinie pan, kim są ci kibice polityki?
Tak. Znaczy, to ma w sobie coś z piłkarskiego meczu, na którym jest 50-tysięczna widownia, podzielona mniej więcej pół na pół i na boisku dzieją się, jak to na boisku, rzeczy podlegające jakimś regułom, jakimś zasadom, niekoniecznie fair play, no, ale przynajmniej jakimś regułom sztuki piłkarskiej w tym przypadku, bo myślę o meczu piłkarskim, jest jakiś gdzieś sędzia, kopanie się po kostkach się zdarza, ale raczej jest ewenementem, a w każdym razie nikt jakoś woli sobie na to nie pozwalać zanadto. Natomiast kibice szaleją, kibice się okładają mocnym słowem, a czasami i pięścią. I tak jest trochę w tej polskiej polityce, że ci oczywiście emocje wśród zawodników, tych, którzy są na boisku, są silne, one też są silniejsze niż bywało parę lat temu, ale to są wciąż zawodnicy, którzy potrafią po skończonym meczu wymienić się koszulkami i uścisnąć sobie rękę. I kiedy gasną światła w studiu, oni potrafią, nawet jeśli przed chwilą były duże emocje, trochę tych emocji z siebie spuścić i pokonwersować normalnie. Jest tak, wczoraj miałem kawę na ławę, gorąca atmosfera związana z dyskusją o ministrze, czy były ministrze dzisiejszym prezesie NIK-u, panu Banasiu i jego problemach, jest przerwa reklamowa i ci politycy, którzy jeszcze przed chwilą mocnym słowem się do siebie odzywali, chociaż parlamentarnym, zaczynają opowiadać sobie dowcipy i ta atmosfera
staje
się...
Właśnie, to też mnie ciekawiło, czy potem po tych rozmowach oni dalej to napięści, czy rzeczywiście jednak jest tak, że się trochę tą sympatię pokazują.
No właśnie nie, no właśnie to jest jednak tak, że oni potrafią zapytać, a co u ciebie, a jak dzieci, a jak żona,
czy to jest tylko maska,
wybierać?
Tylko i wyłącznie?
To... Ja bym powiedział, że to nie jest teatr, bo to nie o to chodzi, żeby to był teatr, ale to są ludzie, którzy się spierają w jakimś obszarze, a w innym obszarze się znają często od lat, a może nawet lubią. Tak? Znaczy, to tak jak w naszym życiu, potrafimy się spiąć z naszymi przyjaciółmi, bo dyskutujemy, nie wiem, o filmie, któryśmy właśnie obejrzeli, albo właśnie o polityce i w tej sprawie się nie zgadzamy i się fundamentalnie nie zgadzamy i spieramy, kłócimy, jakieś emocje nas ponoszą, bo rozmawiamy o na przykład polityce, która nas emocjonuje, ale kończymy rozmowę o polityce i jesteśmy wciąż przyjaciółmi. I trochę podobnie jest z politykami. Oni w tej sferze polityki się ze sobą spierają, oni się ze sobą kłócą, oni mają do siebie żale, pretensje i słusznie albo mniej słusznie się sobie patrzą na ręce i krytykują. Natomiast poza tym to są ludzie tacy jak wszyscy inni ze swoimi problemami, sympatiami, antypatiami, w dodatku niekoniecznie układającymi się po liniach partyjnych, czasami wręcz przeciwnie. Charakterystyczny zresztą obraz wczoraj w Świdnicy na rynku spotkali się Michał Dworczyk, czyli szef kancelarii premiera, z Grzegorzem Schetyną, który tam był, i Tomaszem Siemoniakiem. I potrafili ze sobą w miarę normalnie porozmawiać. Oczywiście tam było trochę takiego teatru i trochę takiej tremy i spięcia i mówienia.
No też
takiego,
kampania, nie wiadomo co kto
zarejestruje. No właśnie, i takiego mówienia do kamer. Ale to była, to oni nie rzucili się sobie do gardeł. Tymczasem ci kibice, zwłaszcza ci kibice tacy twitterowo-facebookowi, zatracili już wszelkie granice emocji, wszelkie granice obrzucania się inwektywami, wszelkie granice tego, co wypada, co nie wypada, co jest kulturalne, co jest niekulturalne, i rozgrywają się tam dantejskie sceny w tych mediach
społecznościowych. Ja pamiętam taki obrazek chyba z Parlamentu Europejskiego, coś związanego z Unią Europejską, już nie pamiętam dokładnie, ale Donald Tusk gaworzący sobie z Andrzejem Dudą w kuluarach, bez dźwięku oczywiście, ale ile to potem emocji wywołało w komentarzach.
To chyba nie był Parlament Europejski, tylko ONZ. Sesja,
tak, dokładnie tak, ale ONZ. Donald Tusk i Andrzej Duda.
No właśnie. I
wyglądali dosyć normalnie.
Tak, i myślę, że gdyby Donald Tusk się spotkał z Jarosławem Kaczyńskim w tychże kuluarach albo w jakichkolwiek innych kuluarach, też by potrafili ze sobą parę słów zamienić. Przypomnijmy, że Donald Tusk, wyjeżdżając z kraju, dostał od Jarosława Kaczyńskiego, fakt, że w tym było chyba teatrum, dostał od Jarosława Kaczyńskiego życzenia powodzenia i uścisk ręki na sali sejmowej. Potem się okazało, że to Adam Hoffman, ówczesny rzecznik PiS-u, doradził prezesowi. No ale nawet Jarosław Kaczyński, dość twardy w słowach, a nawet bezwzględny często, potrafił taki gest wykonać, więc ja mam zawsze takie poczucie, że naprawdę my, obserwatorzy, bo też się uważam za obserwatora, chociaż trochę uczestnika, ale my, obserwatorzy polityki, powinniśmy troszeczkę głębiej odetchnąć czasami, zanim wyrzucimy z siebie tak mocne słowa, które potrafimy wyrzucać, wypisywać, zapędzając się czasami stanowczo za daleko.
Wspomniał pan o Twitterze i o tych właśnie kibicach polityki. Jest u pana na profilu ten przypięty post, który sobie zrobiłem screena dzisiaj. Sorry, od dziś wprowadzę zasadę, że na odezwanie się na Twitterze w sposób, jakiego nie akceptuje w realu kulturalny człowiek, daje bana. Albo Twitter jest dowodem na powszechne chamienie, albo uruchamia w ludziach takie instynkty. Tak czy inaczej, beze mnie. Co w panu to wywołało?
No Twitter jest także z racji anonimowości, chociaż na Facebooku nie jest tym jakoś radykalnie lepiej, ale chyba jednak lepiej.
Ale tam są zdjęcia w sumie, imię, nazwisko jednak się
tak,
zdarza.
Facebook bardziej weryfikuje. Na Twitterze każdy może być koniem polskim albo Kaligulą, wobec czego anonimowość niesłychanie sprzyja takiemu zachowaniu, którym ludzie nie mają już umiaru, to znaczy piszą rzeczy, które odzierają z godności, piszą rzeczy oskarżycielskie, piszą rzeczy, na które by sobie nie pozwolili nigdy w świecie realnym. Co więcej, piszą rzeczy, które jeśli ja reaguję w podobny do nich sposób, to oni są oburzeni, jak mogę do nich coś takiego napisać. Jest w tej komunikacji internetowej takie trochę poczucie, jeśli obcuję się z dziennikarzem, osobą publiczną, ja mam czasami wrażenie, że to jest takie poczucie, że to jest trochę jak tarcza strzelnicza, czy taka tarcza do lotek, w którą można wbić każdą lotkę i ta strzałka czy ta lotka nie boli, bo wszak to jest tarcza strzelnicza. I kompletnie bez umiaru ludzie pozwalają sobie wypisywać tam rzeczy ponure. I tak takim lekko, łatwo, swobodnie i takim lekkim tonem mówić rzeczy, które są mocno obraźliwe i serdecznie dziwić się, kiedy zwróci się im uwagę na niestosowność tego, co piszą. W dodatku to są ludzie, którzy spotkani w życiu realnym nigdy by się tak nie zachowali a nawet czasami mają świadomość, potem się okazuje, że mają świadomość, tak, przesadziłem, przepraszam. Ale to w świecie realnym. W życiu twitterowym, czy w życiu mediów społecznościowych
tego
się to
chyba
rzadziej
to słowo
zdarza.
Przepraszam nie nastąpi.
Rzadko. Czasami się zdarza, ale to ja też po prostu nie mam czasu na dyskutowanie, debatowanie ze wszystkimi, bo ja bym niczego innego nie robił przez 24 godziny na dobę. Jeśli mam 460 tysięcy osób, które śledzą mój profil, no oczywiście wiele z nich jest nieaktywnych, ale te kilkadziesiąt tysięcy na pewno jest aktywnych, no to jeśli...
Przy moich całych 20 obserwujących.
To jeśli co setna z tych osób postanowi do mnie napisać raz na tydzień, no to można sobie policzyć, ile ja dziennie dostaję postów, które polemizują z tym, co ja piszę. Więc nie wdaję się, czy staram się nie wdawać za nadto w awantury, żeby nie tracić na to życia, bo ono jest na to za krótkie. No ale po prostu, no, mówiąc językiem twitterowym, banuję, czyli blokuję te konta, które zachowują się w sposób, którego nie akceptuję.
Zanim przejdę jeszcze do kolejnych pytań już bardziej o pana życie, może trochę prywatne, dziennikarskie też, to dzisiaj też pan wrzucił na Twittera, bo jednak jak robię sobie przegląd rano, lubię to, bo dosyć jest to ciekawe, jak politycy, czy nie tylko politycy, osoby publiczne wrzucają materiały na Twittera, to można się dużo więcej rzeczy ciekawszych dowiedzieć z zupełnie innej perspektywy niż tylko tych wiadomości. I pan wrzucił post Katarzyny Lubnauer, która została w TVN-ie, nie w TVN-ie, tylko na pocztę TVN-owską obrażona dosyć mocno.
No, to tam nawet tam pojawiła się groźba. Rzeczywiście było tak, ja wczoraj się już o tym dowiedziałem, Katarzyna Lubnauer w trakcie trwania programu na skrzynkę...
Pana programu.
Mojego tak, kawy na ławę, w której Katarzyna Lubnauer była gościem, na skrzynkę TVN-u 24 przyszły dwa maile z groźbami. Z wulgaryzmami i groźbami wobec Katarzyny Lubnauer. TVN zawiadomił o tym policję, bo nie lekceważymy takich sygnałów, zwłaszcza po historii, dramatycznej historii gdańskiej i Pawła Adamowicza. Nie należy tego robić. Zawiadomiliśmy policję i policja bardzo szybko i bardzo serio wzięła się za tę sprawę. Katarzyna Lubnauer jeszcze wczoraj po południu została przesłuchana w tej sprawie i ten człowiek został namierzony. Policja ją ostrzegła, żeby nie wychodziła z hotelu poselskiego, bo on jest gdzieś w Warszawie, na terenie Warszawy i jest w okolicach Sejmu. I rano dostała informację, że on został schwytany. Pytanie, jaki ta sprawa będzie miała finał, oby surowy dla tej osoby, ale rzeczywiście no, to jest taka historia dramatyczna i pokazująca, jak wiele w ludziach potrafi być nienawiści. Najczęściej i na szczęście to są historie jednak po prostu werbalnej przesady i werbalnego zapędzenia się, no ale trzeba dmuchać na zimno.
Wspomniał pan o Gdańsku i o Pawle Adamowiczu, to jeszcze tutaj wrócę do tego tematu. Mówi się też wielokrotnie o mediach, że to one eskalują te różne konflikty, eskalują te słowa i to media się przyczyniają właśnie do tych, chociażby do tego, co się wydarzyło w Gdańsku. Zgadza się pan z tym?
To jest bardzo mocne oskarżenie, znaczy powiedzieć, że media odpowiadają za czyjąś śmierć. Ja nawet nie śmiem nigdy powiedzieć, że to politycy odpowiadają za śmierć czyjąś, a w tym przypadku, że jakiś język nienawiści odpowiada za śmierć Pawła Adamowicza, bo tego nie wiem. Znaczy w głowie człowieka takiego jak morderca Pawła Adamowicza mogą ulęc się bardzo różne myśli. To może być człowiek chory, to może być człowiek opanowany jakąś chorobą psychiczną. Niekoniecznie media są mu do czegokolwiek potrzebne, niekoniecznie politycy są mu do czegokolwiek potrzebni, żeby w jego wyobraźni zrodził się pomysł zamordowania na scenie Pawła Adamowicza. Więc ja bym tu był ostrożny i nigdy bym o mediach, o politykach, o języku polityki nie powiedział, że on może odpowiadać za śmierć, czy odpowiada za jakąś konkretną śmierć, chociaż zawsze ostrzegam polityków i media, żeby na język uważały.
Ale nie ma w tym trochę ziarna prawdy, że jednak media dosyć mocno eskalują różne konflikty i zbyt dużo czasami poświęcają czasu na rzeczy nieistotne, których można byłoby jednak nie mówić.
Ja oczywiście mam dużo krytycyzmu wobec mediów. Zauważam, jak bardzo media stają się mediami tożsamościowymi. Ależ wycieczka przychodzi.
A tak, to mamy chyba jakąś wycieczkę w łazienkach.
Więc mam w sobie taką refleksję, że oczywiście media się trochę karmią konfliktem. Media na całym świecie, no to jest normalne. Media nie lubią spokoju, media nie lubią normalnego, szarego życia. Media nie będą informowały o tym, że miasto wstało jak co dzień i milion osób wstał do szkół, do pracy, do sklepów, tylko media będą informowały o tym, że dwie z tego miliona osób miały wypadek, tak, na skrzyżowaniu takiej i takiej ulicy. No bo takie są media, znaczy naturą mediów jest informowanie o rzeczach nadzwyczajnych, o rzeczach wykraczających poza standard, wykraczających poza taką codzienną rutynę. I pewnie w związku z tym media są uważane za jakiś instrument rodzenia czy budzenia w ludziach, w swoich słuchaczach, widzach, czytelnikach jakiegoś napięcia. Pewnie tak jest, znaczy, ale to trochę tak jakby mieć pretensje do słonia, że jest ciężki, albo mieć pretensje do gazeli, że umie szybko biegać. No media są od tego, żeby pokazywać świat jednak w jego nadzwyczajnościach, w jego dziwnościach, w jego gorączce, w jego takim intensywnym napięciu, a nie w szarej i nudnej codzienności. Ale ja się mogę bić w pierś. Tak, media oczywiście szukają konfliktów, media o tych konfliktach mówią. Media w związku z tym pewnie pobudzają w ludziach takie poczucie napięcia. Media skupiają się często na rzeczach błahych, zamiast mówić o rzeczach poważniejszych. Wszystko biorę na klatę, mówiąc kolokwialnie, i przyznaję, tak, pewnie tacy też jesteśmy i to pewnie jest naszym grzechem, błędem. Staram się nie hołdować temu za nadto i staram się mieć jakąś refleksję nad naturą mediów i nad naturą tego, co robię sam, ale pewnie i sam wolno od błędów nie jestem.
Co pan ma sobie do zarzucenia w pracy dziennikarza?
Gdybym potrafił sobie postawić takie ostre zarzuty, to bym sobie ich nie stawiał, tylko bym od lat pracował nad tym, żeby tych zarzutów móc sobie nie stawiać. Więc nie mam jakichś bardzo twardych zarzutów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pasjonuje mnie i być może zbyt często skupiam się na rzeczach powierzchownych, a za mało zaglądam do głębi i do wnętrza. Że zanadto frapuje mnie dzień dzisiejszy, a za mało taka perspektywa trochę szersza, trochę potężniejsza, trochę bardziej perspektywa z lotu ptaka. Oczywiście też mi się zdarza dać się ponieść emocjom, oczywiście też mi się zdarza popełnić błędy, zacytować czy odwołać się do jakiegoś faktu, który okazuje się, że w mojej głowie był źle umiejscowiony, czy źle ulokowany, czy po prostu był nieprawdziwy, więc oczywiście jestem człowiekiem, który potrafi popełniać błędy zawodowe. No ale staram się też jakoś nad tym wszystkim panować i mam wrażenie, że jak spojrzę na siebie sprzed parunastu czy paru nawet lat, to niektóre rzeczy mi się udają. No na przykład staram się jednak zachować dużo spokoju w studiu i po kilkudziesięciu wywiadach w życiu, podczas których emocje mnie poniosły, zanadto dzisiaj mam poczucie, że trochę bardziej potrafię sobie ustawić te emocje na takim poziomie, jakiego bym chciał.
Aż mnie ciekawi, w jaki sposób pana poniosły te emocje.
Pamięta pan
jakąś rozmowę taką mocno emocjonalną?
To oczywiście, że wiele było takich rozmów, gdzie albo atak czy kontratak mojego rozmówcy był bardzo silny, wobec czego ja musiałem, broniąc się, przejść do kontrataku i to tak jak piramida idzie coraz bardziej w górę, aż wreszcie ten poziom emocji sięga zenitu. Zdarzały się jakieś historie, w których otoczenie sprzyjało emocjom, ktoś się spóźniał, ktoś wchodził w ostatniej chwili. Zdarzali się goście, którzy mieli niesłychanie trudny ciężar do uniesienia, jakiegoś oskarżenia na przykład, i w związku z tym to napięcie było potężne, a ich samoobrona przekraczała granicę obrony koniecznej. Więc sporo było takich historii, w których emocje dawały o sobie znać i czasami prowadziły na manowce, czasami jedna i druga strona była nadto jednak rozemocjonowana i niewiele z tego wynikało, natomiast poza kakofonią dźwięków i poza wzajemnym krzykiem i przerywaniem sobie.
To jak bardzo dyplomatycznie pan. Myślałem, że jakiś smaczek usłyszę, tak, że pan coś powiedział. Trzeba dotrzeć w takim razie do nagrań.
Tak, no one są dostępne. No ja też nie przepadam za mówieniem o swoich błędach, bo to są błędy. Znaczy o wpadkach mogę mówić, bo wpadki są śmiesznością. Tak? Jak przedstawiam gościa na początek wywiadu złym imieniem, on mi zwraca uwagę, obiecuję mu, że tak zapamiętam, po czym na koniec wywiadu przedstawiam go tym samym złym imieniem, no to jest wpadka i z tego się mogę pośmiać. Jak zapominam nazwiska gościa i muszę nerwowo sięgnąć do kartki, żeby sobie to nazwisko przypomnieć, to jest wpadka. A jeśli wywiad się przekształca w targanie się po szczękach, no to jest błąd. Błąd zawodowy, do którego człowiek niespecjalnie chętnie i niespecjalnie miło wraca.
Pan jest weteranem dziennikarstwa, już tak można trochę powiedzieć.
Jak to strasznie brzmi. Niech pan mi nie rani serca.
Postaram się, no ale patrząc na listę, wypisałem sobie z różnych źródeł, gdzie pan się przewijał, pana teksty, pana słowa, Polsat, Panorama TVP, RMF, Z, TVN24, Interia, Newsweek, Polityka, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Press, pewnie jeszcze do wielu nie dotarłem.
No tak, rzeczywiście ja jestem człowiekiem, który mniej czy bardziej epizodycznie albo a czasami prawie na pół życia kotwiczył w różnych redakcjach i właściwie jeśli chodzi o radia ogólnopolskie, to nie miałem tylko do czynienia z radiem publicznym, natomiast i RMF, i Radio Z, czyli oba media komercyjne ogólnopolskie, oba radia komercyjne ogólnopolskie stały się moim udziałem, czy przyjemność w ich pracy stała się moim udziałem. Pracowałem w lokalnym Radiu Kolor, gdzie zaczynałem swoją przygodę radiową. Współpracowałem z Polsatem, współpracowałem z telewizją publiczną, pracowałem przez moment w Panoramie Telewizji Publicznej. Od kilkunastu lat mam silne, a właściwie nasilone, zwłaszcza ostatnio, związki z TVN24. Pisałem tu i ówdzie, więc tak, tych tytułów i firm w moim życiu trochę się przewinęło, chociaż jednak byłem niesłychanie wierny, bo 22 lata pracy w RMF-ie to jest rzadkość w zawodzie dziennikarskim i to nie za wiele osób może się pochwalić tym, że przepracowało...
Kawał większość życia.
Tak,
życia.
Do pewnego momentu to była połowa mojego życia.
Mhm. Do pewnego momentu.
Dzisiaj już jest mniej niż połowa, no ale 22 lata pracy w RMF-ie uważam za może nie rekord, czy jeden z rekordów, ale pewnie taki czas pracy, który niewielu się zdarza. Zwłaszcza w mediach, które są też bardzo takie labilne, płynne i zmienne.
Był pan w każdym chyba medium w tym momencie, bo jak patrzymy, no to telewizja, TVN24, portale internetowe, jak Interia, dajmy na to, RMF to jest radio, tygodniki, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny. Czy więc miał pan do czynienia ze słowem i obrazem, z samym słowem pisanym? Ma pan miejsce, w którym najlepiej się czuje?
Ja bardzo dobrze się czułem w radiu, bardzo lubiłem radio, ale najbardziej lubiłem to radio jeszcze takie intymne z czasów przedinternetowych, kiedy można było wejść do studia przy takim przygaszonym świetle.
Nie ogolić się.
Nie ogolić się, to też, ale też budować taką intymną atmosferę. Radio miało w sobie wtedy taki klimat, w którym można było właściwie zapomnieć się, że rozmawia się na antenie, że to wszystko jest gdzieś puszczane w eter, czy emitowane w eter, można było mieć wrażenie, zbudować taki klimat sytuacji rozmowy intymnej dwóch osób ograniczonej tylko do tej przestrzeni, w której ona się rozgrywa. I potem radio też w związku z rozwojem internetu też zaczęło stawiać na światło w studiu, na nagrania.
Tak, radio jest telewizją.
Dzisiaj radio jest telewizją, wobec czego dla mnie w którymś momencie wywiad radiowy i wywiad telewizyjny...
Nie różnił się już.
Nie różniły się niczym szczególnym. No, w telewizji oczywiście muszę bardziej pamiętać o tym, że mnie widać, ale w radiu też mnie w sumie było widać. W radiu sobie pewnie pozwalałem na większą swobodę, także swobodę ubioru, ale od któregoś momentu to stało się podobne, więc w którymś momencie ja straciłem taką miłość do radia jako tego medium intymnego. To, co zachowałem, no, że jednak w radiu słowo dźwięk słowa, barwa słowa, jest numerem jeden. I oczywiście gdzieś tam to jest kręcone, ale liczy się przede wszystkim to, co jest powiedziane. W telewizji to, co powiedziane swoją drogą, ale jednak to, jak to wygląda, też jest istotne. I zwłaszcza w początkach mojej kariery telewizyjnej, ja na przykład miałem taką ambicję ubierania się bardzo swobodnego. Ja byłem wtedy reporterem radiowym. Reporter radiowy to jest człowiek, który nigdy nie wie,
gdzie będzie,
gdzie go losy rzucą tego dnia, wobec czego ubiera się raczej swobodnie i raczej nie w eleganckie marynarki i drogie koszule, tylko raczej tak, żeby jak trzeba będzie postać 5 godzin na zewnątrz przed kancelarią premiera, albo przed pałacem prezydenckim, albo gdziekolwiek, albo pójść na demonstrację, no to żeby mu tam było w miarę wygodnie, a w dodatku jeszcze reporterstwo radiowe, czy reporterka radiowa ma to do siebie, że człowiek ma sprzęt, który musi obsługiwać. Mikrofony, słuchawki, nagrywarki, wobec czego to wszystko też wymaga pewnego takiego oprzyrządowania, wobec czego ubierałem się swobodnie i też próbowaliśmy z Tomkiem Skorym, z którym prowadziłem wtedy program w Polsacie, próbowaliśmy przetrzeć takie ścieżki, że telewizja to niekoniecznie jest taka właśnie mucha i koszula zapięta pod szyję. No i strasznie dostawaliśmy pęcki, mówiąc kolokwialnie, od naszych widzów, którzy byli oburzeni, a to ponieważ była to połowa lat 90., to jeszcze przyzwyczajenie do takiej telewizji koturnowej, telewizji polskiej było bardzo intensywne, wobec czego ci goście w takich koszulach czy w jakichś kamizelkach, którzy robili wywiady w tym Polsacie, strasznie ludzi drażnili i bardzośmy tam dostawali dużo listów i sygnałów różnego rodzaju, żebyśmy się zaczęli ubierać jakoś bardziej
po ludzku.
Po ludzku, tak, czy schludnie, czy elegancko. No i w którymś momencie zaczęliśmy ulegać i jednak te marynarki założyliśmy. No ale to, co chciałem powiedzieć, że w telewizji jednak ten wygląd ma znaczenie i można zrobić 1000 świetnych wywiadów, a jak człowiek raz będzie miał niezapiętą koszulę, to ta niezapięta koszula wzbudzi znacznie więcej odgłosów z zewnątrz niż to, co padło w tych wywiadach. To mnie zawsze w telewizji jakoś bawiło i drażniło. Więc to ta różnica między radiem a telewizją pozostaje. Mówię o tej sferze rozmowy, bo praca reportera radiowego i telewizyjnego to już jest zupełnie co innego. I tutaj radio to jest sztuka słowa, sztuka newsa, sztuka informacji, a telewizja to jest sztuka obrazu i obrazka i dbałości o ten obraz, co po półrocznej niespełna pracy w panoramie telewizyjnej strasznie mi to doskwierało i bardzo szybko stamtąd odszedłem, wróciłem do radia, bo uznałem, że to jednak zupełnie jest nie dla mnie.
Pan pracował od razu po studiach już w dziennikarstwie?
Ciężko powiedzieć, że po studiach. Ja zacząłem... Mhm.
Już w trakcie studiów.
Tak, ja zacząłem... Czas był też dobry. Mhm. Ja zacząłem studiować w 89 roku, a w 89 roku dziennikarze starego chowu i starego sznytu ze starymi legitymacjami partyjnymi w marynarkach odchodzili i to odchodzili na potęgę, wobec czego w 91 roku ja zacząłem jakieś nieśmiałe na początku próby dziennikarskie i bardzo szybko udało mi się w tych nieśmiałościach tych prób zacząć normalnie pracować. W radiu, potem w radiu RMF. Zacząłem pracę, będąc jeszcze na studiach, co z punktu widzenia mojego studiowania fatalnie się skończyło, bo nie tylko, że przedłużałem te studia, to w końcu nie zakończyłem, nie zwieńczyłem ich pracą magisterską, bo już tak
czy
dużo
nie jestem magistrem?
Nie, nie jestem magistrem.
Mamo, słuchaj tego.
Jestem magistrem i moja mama, póki żyła, zawsze mi to wypominała, ale słowo daję też, nie chciałbym być tutaj złym doradcą, ale gdzieś tam jednak, zwłaszcza w takim zawodzie jak dziennikarski, te umiejętności praktyczne, a ja w dodatku jeszcze nie studiowałem dziennikarstwa, studiowałem historię, więc to trochę inna bajka, chociaż to były idealne studia, też z punktu widzenia rozwoju intelektualnego, ale też z punktu widzenia takiego krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Więc rzeczywiście zwieńczyłem 5 lat studiów absolutorium, ale w momencie, kiedy miałbym pisać pracę magisterską, byłem świeżo upieczonym mężem, świeżo upieczonym ojcem, świeżo upieczonym wywiadowcą telewizyjnym, no i reporterem...
Same przeciwności, jak tu pisać?
Reporterem RMF-u na pełny etat, wobec czego myśl o tym, że ja... A praca magisterska na historii to Uniwersytetu Warszawskiego.
Trochę czasu chyba.
To jest tak, znaczy to nie są przelewki. No to trzeba te 3 miesiące spędzić najpierw w archiwach, a potem siedząc i pisząc pracę. Więc ja wtedy uznałem, że to nie jest ten moment, w którym ta praca magisterska będzie mi najbardziej potrzebna w życiu, że przyjdzie ten moment, w którym ja będę mógł sobie na te 3 miesiące pozwolić. No i tak od 90 jakiegoś 6 roku na ten moment czekam.
To może porozmawiajmy w takim razie, bo mi rodzice, jako jestem studentem dziennikarstwa, cały czas jestem studentem, bo też odwlekam moment bronienia i pisania pracy.
To charakterystyczne dla młodych ludzi dzisiaj.
Tak, i dla dziennikarzy chyba też, bo z którymi rozmawiam, to zawsze mieli problem z jakimś kończeniem studiów. Mariusz Szczygieł, 2000 rok bodajże. Trochę starszy od pana.
Tak, już bardzo dorosły człowiek.
Tak, tak, ale skończył, więc to też jakby ten czas był. Kuba Wojewódzki chyba nie skończył w ogóle.
Nie wykluczam, nie wiem.
Janusz Szwertner z Onetu, czołowa postać, też tutaj był gościem, więc z nim rozmawiałem na ten temat. Wykłada na uczelni, bez studiów.
Ja też mam zajęcia ze studentami.
Tak, warsztat radiowy.
Civitas, tak. I też bez skończonych studiów dziennikarskich.
Ale uważa pan, że w takim razie studia dzisiaj są do czegoś potrzebne, tak naprawdę? Chociażby nawet w tym zawodzie zostajemy przy dziennikarstwie.
Znaczy, ja uważam...
Coś panu to utrudnia, że pan nie ma jednak tego magisterium?
Nie, nikt mnie w życiu nie zapytał mnie nikt, przyjmując mnie do pracy, czy ja mam magisterium, czy nie. To dzisiaj, zwłaszcza w tej pracy, to nie jest praca urzędnicza, w której trzeba mieć jakieś wykształcenie niezbędne. No, ale mówiąc serio i nie... Ja nie deprecjonuję studiów. Studia w moim życiu były bardzo ważnym. Mówię absolutnie serio. Były bardzo ważnym czasem. Były czasem, w którym ja wyszedłem z liceum, które ma wszelkie cechy szkoły i pewnie do dzisiaj te cechy szkoły ma, gdzie człowiek jednak zrzuca trochę odpowiedzialność na szkołę, gdzie jest jeszcze pod opieką rodziców, gdzie taki jest dopilnowany, przypilnowany, a trochę wzięty w takie też karby szkolne i nagle te studia były dla mnie takim czasem wolności, również wolności intelektualnej, zajmowania się moją pasją obok polityki, historią, w której mogłem sobie wybrać, którym fragmentem tej historii chcę się zająć bardziej, którym fragmentem chcę się zająć mniej. Dla mojego rozwoju intelektualnego, dla moich życiowych wyborów, dla moich życiowych przyjaźni, dla mojego małżeństwa wreszcie, bo jestem od 25 lat żonaty z dziewczyną, kobietą, którą poznałem na roku. Studiowaliśmy na jednym
kobieta,
roku.
Mężczyzna w stałym związku i z...
Tak, i z dwójką dzieci.
I z dwójką dzieci. Czyli jest pan idealną rodziną.
Jestem idealną rodziną wedle prezesa Kaczyńskiego. Więc dla mojej takiej budowy takiego dorosłego człowieka, te studia były bardzo ważne, a też przygoda intelektualna, którą przeżyłem na studiach, była też niezwykle istotna, wobec czego ja, nie deprecjonując studiów dla rozwoju intelektualnego, oczywiście myślę sobie i mówię głośno, że niekoniecznie dla rozwoju zawodowego, akurat w zawodzie dziennikarskim one są kluczowe, bo praktyka czyni dziennikarza, a nie teoria. Ale tę teorię, wiedzę, przemyślenie świata warto w sobie mieć, bo to potem buduje to dziennikarstwo na trochę głębszym niż taki powierzchowny poziom.
A był pan ambitnym studentem?
Nie,
na nie, piątkach?
Nie szaleńczo ambitnym, aczkolwiek różne ambicje miałem.
3+ od Tomasza Nałęcza.
3+ od Tomasza Nałęcza do dzisiaj mnie boli, bo była to historia najnowsza, z której się specjalizowałem. Chodziłem na seminarium profesora Marcina Kuli, czyli historia najnowsza, i z historii najnowszej miałem pisać pracę magisterską, więc ta historia najnowsza była najgłębszą moją pasją, więc te 3+ bolało, ale ja byłem, to miałem stypendium naukowe, aczkolwiek wtedy stypendium naukowe to nie była bardzo trudna do osiągnięcia rzecz, ale więc byłem takim studentem, powiedzmy, średnim plus, no. Szybko zrozumiałem, że ja nie będę pracownikiem naukowym, że to nie jest moja, to nie na mój temperament ta działalność, wobec czego też nie miałem takiej podniety, że oto muszę tymi piątkami dowodzić, że na tej uczelni powinienem zostać. Na 3 roku zacząłem pracę zawodową, która mnie zaczęła bardzo pochłaniać, co też utrudniało uczenie się do egzaminów, więc spokojnie na powiedzmy tych 3+ i 4 i5-kach zajęć ze studia skończyłem, w sensie zrobiłem absolutorium.
Ta Truja Plus z Nałęczą to też jest ciekawa historia, o której pan w swojej książce wspomina, Zamki na piasku, bo też jest pan autorem swoich wspomnień, 20 obrazków z życia dziennikarza.
Tak, no to jest taka książka łącząca trochę wspomnienia z takim spojrzeniem na świat, opisywaniem tego, z czym dziennikarz się musi zmagać. Trochę tam przemyciłem moich poglądów na świat, ludzi i życie. I rzeczywiście opisuję tę historię, bo to był jakiś taki signum temporis, znak czasu. Ja zdawałem u Tomasza Nałęcza egzamin, dostałem 3+, wyszedłem nieszczęśliwy, a w parę tygodni czy parę miesięcy później poszedłem do niego robiąc wywiad już jako dziennikarz. Więc to był taki przeskok właśnie z takiego czasu życia studenckiego do czasu życia zawodowego, już takiego pełną gębą i na pełny wymiar. Więc tak, to był taki moment, który mi uświadomił, że oto nagle wchodzę w trochę inne życie, w trochę inny świat i trochę teraz inaczej będę na ten świat patrzył i trochę inaczej będę w nim działał.
Powiedział pan, że przemycił w tej książce trochę swoich poglądów na świat i to mnie ciekawi, jaka jest pana opinia, czy dziennikarz może mieć poglądy?
Dziennikarz ma poglądy, dziennikarz może mieć poglądy i dziennikarz musi mieć poglądy. Pytanie, jak tymi poglądami operuje. Po pierwsze, pytanie, jakim jest dziennikarzem? To znaczy w tym sensie, czy jest dziennikarzem informacyjnym, czy dziennikarzem, który jest publicystą, człowiekiem, który ma opisywać świat trochę przez pryzmat własnych subiektywnych poglądów. Jeśli jest dziennikarzem informacyjnym, to oczywiście poglądy może mieć, bo jest obywatelem, ale dziennikarstwo informacyjne ma bardzo sztywne reguły, jeśli chodzi o poglądy.
Co, gdzie, kiedy, jak?
Tak, musi odpowiadać na fundamentalne pytania i siedzimy w parku i dziennikarstwem informacyjnym będzie powiedzenie, że przed nami jest zielona trawa, po lewej naszej stronie idą dwie dziewczęta, które mają na głowach czapki podobne do toczków jeździeckich, że oto przed nami na wprost jest stara pomarańczarnia, a dookoła nas drzewa. I to jest obiektywny, informacyjny opis rzeczywistości, ale subiektywnie możemy powiedzieć, że jest ładnie, że mi jest trochę zimno, że powinienem mieć na szyi szalik, którego nie wziąłem.
No pan wybrał miejsce.
Tak jest, tak, przyznaję się. Ale że miło nam się rozmawia i to już jest wszystko subiektywne, tak? To nie jest informacja, wobec czego to o tym dziennikarz też może mówić, ale może o tym mówić, powinien o tym mówić, oczywiście nie o rzeczach tak banalnych, tylko o poważniejszych, wyraźnie oddzielając informację od komentarza. W ogóle dziennikarstwo mocno o tym zapomina i jak spojrzę na dzieła niektórych moich kolegów po fachu, to z takimi klasycznymi zasadami oddzielania informacji od komentarza ma to bardzo niewiele wspólnego, ale są jakieś granice, wobec czego dziennikarz informacyjny może mieć poglądy, nie może nimi epatować. Dziennikarz publicysta może mieć poglądy, ma poglądy i tylko od niego zależy to, na ile tymi poglądami zamierza operować, a na ile zamierza trochę jednak z chłodem, trochę z dystansem, trochę z taką rezerwą wobec rzeczywistości uprawiać ten zawód. Wychodzimy ze świata sztywnych definicji. W ogóle, moim zdaniem, dziennikarstwo wychodzi z tego świata. Media są coraz bardziej tożsamościowe, media coraz bardziej docierają do bardzo sprecyzowanej, opisanej, określonej grupy odbiorców. Media coraz bardziej chcą, ale też widzowie i słuchacze coraz bardziej oczekują od nich takiego subiektywnego, skróconego, spakowanego opisu rzeczywistości z przemyconymi albo wprost wypowiedzianymi ocenami subiektywnymi. Tutaj Stany Zjednoczone, zwłaszcza telewizje amerykańskie, przecierają tę ścieżkę. Fox, CNN, widz Foxa to jest republikański konserwatysta, widz CNN-u to jest liberalny demokrata i one sobie zdają z tego sprawę, te telewizje zdają sobie z tego sprawę, tak kształtują siebie, tak kształtują swoich dziennikarzy, tak kształtują swój wizerunek, tak kształtują swojego odbiorcę i takie odbiorca ma wobec nich coraz silniejsze oczekiwania.
A to przejdźmy jeszcze płynnie od tych poglądów do jednej rzeczy, do obiektywizmu. Jeden z moich słuchaczy, który jak opublikowałem na swoim Instagramie listę gości na najbliższy czas, poprosił o zapytanie pana i pana Roberta Mazurka, który również liczę, że spotkam się teraz podczas tego pobytu z nim tutaj w Warszawie. Poprosił o zapytanie, czy dlaczego pan myśli, że jest obiektywny? O tak to można w skrócie powiedzieć.
Nie, ja nie myślę. Ja wiem, co to znaczy obiektywizm. Ja nie jestem obiektywny, oczywiście, że nie jestem obiektywny. Znaczy ja mogę, tak jak to, co się bawiłem przed chwilą, ja mogę obiektywnie opisać świat, tak? Mogę opisać obiektywnie, że są wybory parlamentarne 13 października, że wedle dzisiejszych sondaży wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, osiągając wedle średniej sondażowej z dzisiaj taki i taki wynik, druga będzie koalicja. No to jest obiektywne, tak? Bo to jest obiektywna informacja. Ja obiektywny już nie jestem, bo ja oczywiście w swojej głowie, w swoim mózgu widzę ten świat tak, jak jestem ukształtowany, tak jak sobie o nim myślę, wobec czego ja tylko uważam, że dziennikarstwo powinno, i słowo obiektywne to jest dobre do opisania dziennikarstwa informacyjnego. Ja wolę używać słowa, że powinno być zdystansowane, że powinno trzymać jakiś dystans do wszystkich stron politycznego sporu. Nie powinno się aż tak bardzo określać, żeby jednych głaskać po głowie wyłącznie, a drugich wyłącznie kopać po kostkach. Znaczy dziennikarstwo powinno mieć w sobie taki dar, dar wybicia się ponad pewne emocje dziennikarza, ponad jego poglądy, ponad to, co mu dyktuje serce. Dziennikarz powinien umieć zapytać polityka, nawet którego bardzo lubi, w sposób twardy i bezwzględny o błędy, które on popełnia.
A pana programy w takim razie są w tym momencie bardziej informacyjne, czy bardziej publicystyczne, jak pan sam to?
Nie, one oczywiście są publicystyczne. Znaczy one, ja też nie mam ambicji, ja też chcę robić publicystykę i robię publicystykę. Znaczy ja jestem tu, gdzie jestem, także dlatego, że jestem Konradem Piaseckim, który ma swoje doświadczenia zawodowe, życiowe, który ma dzisiaj 40, prawie 9 lat, który coś w dziennikarstwie przeżył, coś w nim widział, coś w tej polityce przeżył, coś w niej widział. Ja nie jestem człowiekiem do zadania 10 pytań, które mam na kartce, które ktoś mi jeszcze podsunie, tak? Ja jestem człowiekiem, który ma porozmawiać ciekawie z moim gościem, ale to ja mam z nim porozmawiać, tak? Znaczy to, kim ja jestem w tym zawodzie, ma też w tej rozmowie pewne znaczenie. No ta rozmowa się nazywa rozmową Piaseckiego, tę, którą robię codziennie rano. Nie na darmo ona ma ten właśnie, to moje nazwisko w tytule, no bo to ma być rozmowa Piaseckiego.
I kto nie chce, ten nie ogląda.
Tak, ale to ona ma być rozmową Piaseckiego ze wszystkimi wadami i zaletami, lepiej żeby z zaletami, ale wadami i zaletami tegoż Piaseckiego, no. Więc to jest rozmowa, która ma być rozmową autorską, ze wszelkimi cechami rozmowy autorskiej, aczkolwiek oczywiście to autorstwo też ja sobie jakoś definiuję, opisuję i też mam w głowie to, jaką tę rozmowę chcę prowadzić.
Powiem panu, że lubię na przykład chodzić do redakcji teraz na 6 rano, bo wtedy jak mamy włączone telewizory, to 7:30 wybija i jest pana rozmowa. I tutaj zastanawiam się to, co bardzo podziwiam akurat, pana spokój, opanowanie, pan się nie daje wyprowadzić z równowagi. Czego to jest kwestią? Przygotowania, obycia, doświadczenia?
Chyba też takiego już wewnętrznego spokoju, też takiej dobrze pojętej rutyny, tego, że już człowiek wie, że zrobił tak wiele tych wywiadów, że umie, nie tylko wie, ale też już tak wiele zrobił tych wywiadów, że potrafi zapanować nad emocjami. Emocje w studiu no są zawsze jakieś, tak, ale im człowiek jest mniej doświadczony, im mniej ma w sobie tej dobrej rutyny, tym bardziej się tym emocjom daje ponosić, znaczy ma tremę w momencie wejścia na antenę, łatwo go wyprowadzić z równowagi, szybko się zapala, ten ląd emocjonalny jest bardzo krótki, a jak się robi 25-tysięczny wywiad w swoim życiu, pewnie aż tylu ich nie mam, no ale powiedzmy 15-tysięczny wywiad w swoim życiu, no to doświadczenie tych 14999 wywiadów daje znać o sobie również w tej sferze emocjonalnej, tego, że można zachować więcej spokoju, więcej dystansu, więcej chłodu, więcej, ale też się bardziej szczerze roześmiać, tak, albo szczerze rozemocjonować, ale potrafić nad tym zapanować.
A pana da się wyprowadzić z równowagi już poza na przykład studiem radiowym czy telewizyjnym?
No da się, no ja nie jestem jakimś człowiekiem,
cyborgiem.
Nie jestem cyborgiem ani człowiekiem z kamienia. Mam swoje emocje i emocjonalny emocjonalny bywam. Dzisiaj pewnie trochę to w ogóle jest pewnie jakoś moje życiowe. Kiedyś się łatwiej dawałem wyprowadzać z równowagi. Dzisiaj mam w sobie więcej spokoju takiego człowieka, który już ma swoje lata, swoje przeżył. Ja też jestem ekstrawertyczny, znaczy szybko epatuję emocjami, które w sobie mam, ale też one są dosyć krótkie. No, nie potrafię się obrażać specjalnie na długo, nie potrafię się emocjonować specjalnie długo. Zdarza mi się wybuchać, ale te wybuchy są krótkie i z tym większą radością się potem godzę.
Jako dosyć młody dziennikarz, nie chciałem powiedzieć w porównaniu do pana, ale ogólnie młody wchodzący w ten zawód, bardzo mnie ciekawi, co to jest zszywka gazetowa? Wracając do pana początków, takie coś usłyszałem.
Wie pan, że kiedyś nie było internetu?
Naprawdę?
Kiedyś było tak, że nie było internetu. Proszę sobie wyobrazić te dawne, dobre czasy, albo te dawne, straszne czasy, bo internet jednak jest fantastycznym wynalazkiem. Były takie czasy, kiedy internetu nie było i kiedy dziennikarz musiał sprawdzić coś, co działo się parę miesięcy wcześniej, a nie miał tego w swojej głowie, albo potrzebował dokładny cytat z jakiegoś wywiadu, no to musiał jechać do Biblioteki Narodowej na przykład i sięgnąć po zszywkę gazetową, znaleźć dzień, w którym wydawało mu się był ten artykuł, który go interesował i go przeczytać. Potem było takie ułatwienie, że były takie firmy, do których się dzwoniło i prosiło się o wynalezienie czegoś. I te firmy miały te zszywki i przysyłały faksem efekt tego grzebania w tych zszywkach. No ale potem pojawił się internet i świat się zasadniczo zmienił.
Czy rozumiem, że to są wszystkie tygodniki zebrane?
To dzisiaj w Bibliotece Narodowej, jak powiedziałem, do Biblioteki Narodowej, to wszystkie gazety, wszystkie tygodniki tam są. Wszystkie mają obowiązek przesyłania swoich egzemplarzy.
Ja mam takie wspomnienie z Radia Kraków, w którym byłem na stażu kiedyś, że właśnie wszystkie tygodniki były zbierane i wydawca, czy tam ktoś w redakcji potem je takim ogromnym dziurkaczem dziurkował i taką jeszcze brązową, nie wiem, czy to jest pozostałość czasów radia, ale taką brązowym sznurkiem wszystkie zwijał i trafiały do szafy. Czy to jest ta zszywka?
Tak, to jest zszywka.
Czyli jednak się zatkałem.
Brązowy sznurek?
Nie wiem, może taki mieli po prostu. Pamiętam brązowy.
Z tymi sznurkami to jest ciekawa sprawa.
Gruby na pewno.
Kancelarie państwowe miały wszystkie swoje oznaczenia. Pamiętam z czasów studenckich Kancelaria Pruska. Kancelaria Pruska miała najbardziej precyzyjne oznaczenia, że tam powiedzmy jak jest tasiemka czerwona, to znaczy, że to dotyczy jakiejś sfery spraw, a tasiemka żółta takie, a niebieska takie, więc zastanowiłem się, czy ta brązowa zszywka, czy ta brązowa taśma używana do
zszywek. Myślę, że pozostały z czasów.
Mogła być, bo wy w Krakowie jesteście bardzo konserwatywni, te cesarsko-królewskie obyczaje mogły zapaść w głowie tak, że wciąż te zszywki się...
Magazyny są wypełnione tymi sznurkami brązowymi. A pan jeździł do Krakowa do RMF-u, czy tutaj był od początku w Warszawie?
Znaczy jeździłem oczywiście, no bo gdzieś musiałem się zatrudnić, podpisać umowę o pracę, więc jakieś relacje i wyjazdy do Krakowa nie były takie bardzo rzadkie, ale też to nie było permanentne, no ja parę razy w roku jechałem do Krakowa.
Czy stamtąd rozmów pan nie prowadził?
Zdarzało się, ale ja generalnie byłem od zawsze przywiązany do Warszawy, byłem zatrudniony jako reporter warszawski, polityczny reporter warszawski. Więc to Warszawa była tym miejscem, z którym ja byłem najmocniej zawsze związany.
A był pan w nowej siedzibie RMF-u tutaj, w Warszawie?
W Warszawie nie byłem.
Tam, gdzie teraz jest pana była rozmowa. Wszędzie są pana były rozmowy. Beata Lubecka w Radio Z, Robert Mazurek w Radio RMF.
No tak, ale też nie jestem aż tak, znaczy jestem silnie przywiązany do różnych rzeczy, ale też nie jestem ich ojcem, albo nie zawsze jestem ich ojcem akurat. I gościa Radia Z, no to odziedziczyłem po wybitnych poprzednikach moich, a Kondrówia RMF-u to też była rzecz, którą zaczął Kamil Durczok, ja po roku zacząłem z nim na przemian prowadzić tę rozmowę, więc nie mogę powiedzieć, że na tyle jestem z nimi związany, że to ja byłem... gościu Radia Z to w ogóle nie ma co mówić, ale nawet w przypadku kontrwywiadu no to była rzecz, którą współdzieliłem z kimś.
Robert Mazurek zastąpił pana w RMF-ie o godzinie 8.02 i oglądając te wywiady, każdy powie, że są zupełnie inne. Pana prędkość w tych wywiadach, to bombardowanie pytaniami i Robert Mazurek dużo powolniejszy, anegdoty, jakieś wstawki ciągłe, uszczypliwości. Jak pan ocenia ten program?
No rzeczywiście to jest inny klimat, inny typ, inni goście często. Robert rzeczywiście prowadzi tę rozmowę bardzo autorsko. czasami mam wrażenie, że to jednak on jest głównym bohaterem tej rozmowy.
I jego koszulę,
ale taki wybrał, taki wybrał, to bez wątpienia jest bardzo ciekawy i chyba taki sposób rozmawiania, jakiego wcześniej w radiu nie było, więc on bez wątpienia przeciera jakieś nowe szlaki, jeśli chodzi o poranne rozmowy. Podsłuchuję, chociaż widzę, że coraz bardziej się oddala od polityki, że coraz częściej jest tak, że ta rozmowa nie jest taka stricte newsowa, że ona ma taki wymiar trochę bardziej autorski, trochę bardziej osobisty. Taki wybór i Roberta, i RMF-u. Mogę tylko kibicować.
Ładna siedziba, polecam. Dobra kawa i ładna siedziba RMF-u. Proszę bym powiedzieć, jaki to jest dziennikarz roku?
To znaczy?
Co trzeba zrobić, żeby... Jakim trzeba być dziennikarzem, żeby być dziennikarzem roku? Nim pan został, otrzymując tytuł Grand Press,
tak,
2015.
Ja mówiąc szczerze, byłem szalenie zaskoczony tym, że dostałem ten tytuł. Miałem poczucie, że jeszcze chyba trochę powinienem na niego popracować. Może dzisiaj już bardziej bym miał poczucie, że już napisałem książkę, porobiłem różne inne rzeczy. Mam wrażenie, że to był trochę zawdzięczałem to paru wywiadom, które w tym gorącym okresie nominacji i głosowania redakcyjnego przeprowadziłem. One się odbiły szerokim echem, więc może to był taki moment, ale też oczywiście długo pracowałem w zawodzie. Nie było tak, że odnosiłem wyłącznie porażki, jednak więcej było tam sukcesów, chociaż porażek też, więc po 20 latach mniej więcej pracy w zawodzie dostałem tego dziennikarza roku. Pewnie jakieś cechy można by wynaleźć, ale tylu też było tych dziennikarzy, tak różni byli ci dziennikarze roku, tak różnymi rzeczami się zajmowali, że to trochę jest jakaś chyba gra przypadków. Nie mam recepty na to, w jaki sposób zostać dziennikarzem roku.
A czeka pan teraz na kolejną edycję? Myśli pan, kto może ten tytuł w tym roku otrzymać?
Wydawało mi się, i pewnie tak jest, że Tomek Sekielski znowu będzie silną postacią tego konkursu, czy tej rywalizacji, no bo jednak jego film o pedofilii w kościele odbił się szerokim echem, chociaż paradoksalnie on na bieg na przykład spraw politycznych zupełnie inaczej wpłynął, niż się to wtedy wydawało.
Pytanie, czy miał wpłynąć też jednocześnie?
Pytanie oczywiście, czy miał wpłynąć, ale wydawało się, że to innymi ścieżkami pójdzie, więc myślę, że Tomek Sekielski na pewno ma szansę. No ale to jest znowu, będzie gorący wyborczy rok, zobaczymy, co się dzieje. Środowisko jest coraz bardziej podzielone, coraz trudniej ja jeszcze uważam, że paru osobom na pewno się ten tytuł należy, które może nie zostały tak bardzo. Na pewno Andrzej Stankiewicz. Ja bym Piotra Zarębę bardzo docenił, bo Piotr Zaręba jest człowiekiem jednak wywodzącym się z takiego dziennikarstwa tożsamościowego, który potrafi zachować bardzo dużo zdrowego rozsądku, więc jeszcze myślę, że Onet zostanie też doceniony, bo oni ich parę tekstów w tym roku rzeczywiście...
Zmieniła się redakcja dosyć mocno.
Tak, więc parę ich tekstów w tym roku rzeczywiście wzbudziło sensację, więc pomyślę o tym tak, już niedługo, bo to w październiku, listopadzie się są te nominacje i nagrody.
To prawda. To jeszcze zapytam, bo już widzę, że panu też już troszeczkę zimno się robi w Łazienkach
panu
Królewskich.
Też.
Jest tak. No jest dosyć, sprawdzałem, pogodę miała być zupełnie inna. Nie wiem, czy to się tak zmieniło. Albo sprawdziłem dla Krakowa niechcące, z przyzwyczajenia. Ma pan czas na czytanie książek?
Czas to ja nawet bym miał. Większy problem jest taki, że ja żyję w tak pośpiesznym świecie, że ja coraz większy mam problem z takim odłączeniem się od świata i rzeczywistości, nie patrzeniem w telefon czy nie patrzeniem w komputer i skupieniem się na czytaniu książki. Rekompensuję to sobie słuchaniem książek, kupuję audiobooki i słucham.
Czyli czyta pan?
Czytam słuchając, ale też czytam książkę. Znaczy zawsze mam jakąś jedną, dwie książki otwarte koło łóżka, często z zupełnie innych sfer i jakiegoś audiobooka, którego sobie słucham, więc staram się nie wypaść z obiegu książkowego.
Było za 2 tygodnie gala rozdania nagród Nike w Warszawie.
Miałem swojego faworyta.
TVN24 będzie transmitował.
Mojego przyjaciela Emila Marata, który był nominowany za książkę Sen Kolumba, bardzo dobrą, o pierwowzorze postaci, która posłużyła bratnemu do tytułu Kolumbowie rocznik 20. Nie załapał się na tę czołową chyba szóstkę, więc jej nie dostanie. Ale tak, znaczy staram się też na przykład być jakoś au courant z literaturą polską, która dostaje nagrodę Nike. Staram się i literacko, ale też historycznie, znaczy jeśli chodzi o książki historyczne czy książki publicystyczne, nie wypadać z obiegu. Bywa to trudne, oczywiście książek ukazuje się mnóstwo, trudno za tym nadążyć, ale staram się próbować.
To prawda, od razu też tak mówię o tym, bo inspiracje Sidorowicza pojawią się na Galinikę, to też i tam jest dwóch rozmówców, Mariusz Szczygieł, którzy byli moimi gośćmi i Gosia Reimer. Których z tych książek pan czytał? Nie ma Szczygła? Będzie mu przykro.
Nie czytałem. Czytałem. Częściej jest tak, że sięgam po książkę, która dostała Nike, wobec czego zeszłoroczną nagrodę, zeszłoroczną, czyli Marcina Wikło, tak? Dobrze?
Tak, 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 nawet chyba.
Powtarzam nazwisko. Widziałem, że pan... Nie Wikło.
Marcin Wicha, rzeczy, których nie wyrzuciłem.
Marcin Wicha. No to dramatyczne też. Zacząłem słuchać... Najpierw kupiłem sobie audiobooka i zacząłem słuchać go na 2 tygodnie.
A tak pan mówi, że dramatyczne?
Znaczy dla mnie dramatyczne osobiście, bo zacząłem słuchać tej książki 2 tygodnie przed śmiercią mojej mamy. Mhm. To jest książka o rozliczeniu i właśnie przeżyłem dokładnie.
To zupełnie inne emocje.
Tak.
Ja wczoraj w pociągu był opóźniony o ponad godzinę, bo wagon się zepsuł na dworcu głównym w Krakowie, więc miałem dosyć dużo czasu. Prawie całą przeczytałem i... No właśnie jakoś nie mogę powiedzieć, żeby aż takie emocje we mnie wywołała, jak wszyscy mówią dookoła.
No tak, ale to pewnie tutaj osobiste przeżycia są istotne. Ja czytając tę książkę, właśnie zmagając się ze śmiercią własnej mamy, czy z poradzeniem sobie ze śmiercią własnej mamy, właśnie z porządkowaniem mieszkania moich rodziców, to jest dokładnie ta historia. Znaczy, to jest po prostu... niemalże jeden do jednego. Niektóre książki, on tam pisze o książkach z takiej serii Nike, że mają te takie zrudziałe już, czy spopielałe, czy zszarzałe okładki rzeczywiście.
Sypiący się papier.
Tak, i to wszystko jest. Jakieś zdjęcia stare, jakieś różne dziwne rzeczy, które sobie człowiek przypomina, że widział je ostatni raz 30 lat wcześniej, więc to jest książka, która pewnie znacznie bardziej szarpie emocje, kiedy człowiek ma za sobą te przeżycia.
Ostatnie pytanie. Jako, że jest pan dziennikarzem politycznym i jesteśmy w tym gorącym okresie wyborczym, bo już niedługo będą wybory, słuchając pana rozmów, to jest chyba dobra cecha dziennikarza. Ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, na kogo pan zagłosuje. Mm-hmm.
A zagłosuję, bo
znaczy,
ja zawsze
mam nadzieję.
Głosuję. Zawsze głosuję, zawsze namawiam do głosowania, bo zawsze mówię, że jak polityka... Jak ty nie przyjdziesz i nie zainteresujesz się polityką, to polityka zainteresuje się tobą, ale ostatnie lata pokazują, jak bardzo polityka jest istotna, jak bardzo polityka potrafi zmieniać również nasze życie. Gimnazja likwidowane przestawiły życie milionów uczniów, a ich rodziców. 500+ też zmienia życie. Zmiany dotyczące przedsiębiorców, zmiany dotyczące pracowników, zmiana pensji minimalnej. To wszystko jest polityka. Mhm. Religia w szkołach to jest polityka. Więc to naprawdę jest istotne w życiu. I mówienie, że gdzieś ta polityka się daleko ode mnie rozgrywa i w ogóle nie ma wpływu na moje życie, jest absurdalne. Wobec czego tak pójdę zagłosować, już nawet wiem na kogo.
Już pan wie na kogo?
Tak, nie, to ja muszę.
Właśnie nie chciałem pytać, czy
nie,
na kogo pan
oczywiście
zagłosuje, ale właśnie interesowało mnie, czy pan już wie na kogo, bo ja mam mętlik w głowie, mam swoje antypatie, myślę, że to też zostawmy, ale ja mam mętlik w głowie, nie wiem.
Ja wiem, dlatego że polityka to moja pasja, ale to też mój zawód, ja tych ludzi znam.
A czym pan się kieruje? Może pani poradzi w jakiś sposób, jak na to spojrzeć?
No po pierwsze patrzę na partię, na którą chcę głosować, no bo to uważam, to jest kluczowe, no i na partię, która jest najbliższa moich poglądów, albo wręcz reprezentuje moje poglądy, czy mój sposób oceny
Ale płaca
świata.
Minimalna, super, emerytury, super, 500 plus dalej, super, ale jednak jakoś taki zgrzyt, czy, no to już zdradziłem, czy tutaj bym chciał pójść w tę stronę. To no, tak, mimo że dobrego programu, pan odrzuca wtedy jakąś partię?
Ja mam jakiś, ja jestem ukształtowanym człowiekiem, w sensie politycznym też. Ja umiem powiedzieć, jakoś się zdefiniować politycznie i umiem, wobec czego szukam partii, która jest zgodna z moją definicją tego, jak chcę widzieć świat, jak chcę widzieć Polskę w świecie, jak chcę widzieć Polskę w Europie, jak chcę widzieć polską politykę, jak chcę widzieć państwo, które może w naszym życiu być mniej czy bardziej obecne. Jak pan słyszy, mówię bardzo ogródkami, bo bardzo nie chcę się jakoś dać politycznie.
I nie da się, bo jeździ pan po wszystkich porówno, tak mam takie wrażenie.
Znaczy ja jeżdżę, ale przede wszystkim zadaję trudne pytania, bo to nawet ja naprawdę tych ludzi lubię. Znaczy to oni są materią, z którą ja pracuję i którą naprawdę lubię. Ale to nie znaczy, że jak kogoś lubię, to nie mogę mu zadać trudnego pytania. Czy uważam, że dziennikarz jest od tego, żeby zadawać trudne pytania. I nie widzę powodu, dla którego miałbym oszczędzać kogokolwiek tylko dlatego, że go bardziej lubię jako obywatel. Ale jest politykiem, jest człowiekiem, który odpowiada za naszą rzeczywistość. Jeśli jest niekonsekwentny, jeśli czyny są zupełnie inaczej, zupełnie gdzie indziej niż jego deklaracje, jeśli nie pamięta czegoś, co sam mówił, opowiadał i opisywał.
Róża Thun chyba kiedyś u pana w rozmowie nie wiedziała, co podpisała.
Tak, ale to mnóstwo polityków zapomina, co głosiła parę lat wcześniej i dzisiaj głosi zupełnie co innego, więc ja uważam, że jestem od tego, żeby o tym przypominać, a co oni z tym zrobią i co zrobi z tym wyborca, no to już jest jego sprawa. Może powiedzieć, to nie ma znaczenia, tak? Ktoś mówił 5 lat temu to, dzisiaj mówi zupełnie co innego, kupuje go takim, jakim jest. Ja sam zmieniałem poglądy, sam zmieniłem poglądy na kilka spraw, czy gdyby było referendum, to ja bym inaczej zagłosował 10 lat temu w niektórych sprawach niż dzisiaj. Więc też rozumiem, że ktoś może zmienić poglądy, ja go nie potępiam, ale warto mu to przypomnieć, a zwłaszcza warto mu przypomnieć na przykład, że nawoływał do jakichś standardów zachowania, a dzisiaj, kiedy te standardy zachowania on powinien zastosować, on ich zapomina.
Miał pan taką rozmowę, chyba nie wiem, czy to był poseł Szczerba, czy młodo wyglądający poseł Platformy Obywatelskiej w studio radiowym Radia Z, i pan z nim rozmawiał na temat blokowania mównicy w Sejmie. I przywoływał pan właśnie to, jak marszałek Kopacz blokowała posłów, albo to, co mówił Tusk o tym, o blokujących mównicę.
Tak. Mógł być tak... poseł Szczerba, mógł być któryś inny, tak, bo w czasie tego protestu. No właśnie, no od tego jestem, tak, znaczy od tego jestem, że jak dzisiaj rozmawiałem z Tomaszem Siemoniakiem, żeby mu przypomnieć, że przed 4 laty też mieliśmy problemy z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, wtedy wybranym przez Platformę Obywatelską. I wtedy Platforma Obywatelska nie wzywała go publicznie do dymisji, a dzisiaj po pierwszych podejrzeniach wobec prezesa Banasia wzywa go do dymisji. Ale jutro będę miał Michała Dworczyka i przypomnę mu, że 4 lata temu Krzysztofa Kwiatkowskiego wzywali do tego, żeby odszedł ze swojego stanowiska, a dzisiaj Banasia bronią. No to uważam, że to jest taki fundament działania dziennikarza, tak, żeby konfrontować polityka z rzeczywistością, którą kiedyś kreował w jakiś sposób, a dzisiaj kreuje ją.
Pan sam dobiera rozmówców do programu?
No tak, chociaż to oczywiście nie jest takie proste, w sensie to nie jest tak, że ja sobie pstryknę palcem i już wszyscy stoją o 7.30 w studiu.
Powinni chcieć, a czy szczególnie teraz pewnie chcą.
Też to różnie bywa, bo niektórzy uważają, że moje wywiady są nazbyt niewygodne, wobec czego po co się mają pchać w łapy, czy w jak to się mówi, że ktoś się pcha w łapy lwa? Nie. Jakoś inaczej. No, ale
w paszczę lwa.
Po co się mają w paszczę lwa pchać? Lepiej wybrać jakiś spokojniejszy i bezpieczniejszy wywiad.
O co pan zapyta pana Dworczyka? To nie pójdzie jeszcze jutro, więc...
Nie, no zapytam, na pewno go zapytam o to, jak sobie poradzą z historią Banasia. Jak sobie poradzą z historią człowieka, który nie stawiając, bo być może jest jakieś banalne wytłumaczenie całej historii hotelu na godziny, tego, że to się dzieje w kamienicy, którą ma dzisiejszy prezes Najwyższej Izby Kontroli, ale na pewno go zapytam, jak to się stało, jasnej cholery, że służby państwowe, służby specjalne o niczym tak im nie poinformowały premiera, szefów partii rządzącej, że ktoś taki został wybrany i co dzisiaj z tym wszystkim zrobią, to na pewno będę o to pytał, bo to jest dzisiaj sprawa gorąca.
Taki mem zobaczyłem, to już na zakończenie, premier przemawiający na konwencji, z mieszkaniami nam nie wyszło, ale mamy pokoje na godzinę.
Tak, wczoraj opublikowałem tego mema, bo dostałem go od
znajomego. Pana był. Aha,
sam
no
go
to...
opublikowałem i zrobiła się straszna awantura o to, że jak ja mogę, że to sok z buraka, jakaś hejterska, nie mam pojęcia, kto to pierwszy opublikował, dostałem to, opublikowałem i mam poczucie, że to jest na tyle zabawne i na tyle ponadpartyjne, zwłaszcza, że... Parę godzin wcześniej słyszałem dosyć podobny dowcip z ust jednego z uczestników kawy na ławę, który raczej byłby po drugiej stronie sporu. No więc szaleństwo. Trochę już nawet poczucie humoru mamy partyjne, a nie tylko poglądy.
Niestety. To trzeba przyznać, że niestety. Bardzo dziękuję. Konrad Piasecki
bardzo
był
dziękuję.
Gościem inspiracji Sidorowicza. Nie zmarzł pan za bardzo?
Nie, dam sobie radę.
Dobra, w samochodzie się pan zagrzeje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Inspiracje Sidorowicza.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.